Dziękuję bardzo za wsparcie moralne. Ja nie wiem w ogóle, co mnie skłoniło, żeby, gdzie znalazłam odwagę, żeby tutaj zabrać głos w tym gronie, ale skoro tu jestem, to chciałabym wyrazić swoją radość i podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami właśnie na temat, o którym była mowa, temat inności, który nam tutaj postawiono, tak, który był tematem bardzo bliskim Beacie i myślę, że jest bliski nam wszystkim. Ja myślę, że to pytanie o inność to jest taki znak naszych czasów. Chodzi o inność kulturową naturalnie, bo takiej inności dotyczy Nagroda Beaty. Jest to znak naszych czasów, dlatego że powiedziałabym, że się zawsze ścierały dwa spojrzenia na świat. Jedno takie bardziej kulturalistyczne, według którego kultura determinuje ludzkie poczynania i jesteśmy wszyscy poniekąd zanurzeni w kulturze i niewolnikami tej kultury. I drugie spojrzenie bardziej, powiedzmy, historyczno-polityczne, które widzi przede wszystkim wielkie mechanizmy historii, bardziej, powiedzmy, uniwersalne, działające w świecie. I te dwa spojrzenia mogą prowadzić do dwóch skrajności, że z jednej strony zaczynamy opisywać jakiś taki egzotyczny skansen, w którym wszystko jest inne, a z drugiej strony druga groźba to jest to, że nasze spojrzenie staje się zbyt uniwersalistyczne i że ignorujemy w związku z tym lokalne praktyki, lokalne odmienności, alternatywne ścieżki. To mówienie o kulturze jest znakiem naszych czasów, powiedziałabym, dlatego że w czasach zimnowojennych oczywiście dominowało spojrzenie przede wszystkim właśnie historyczno-uniwersalne. Natomiast kiedy zimna wojna się skończyła, zaczęły dominować, czy na pierwszy plan wyszły konflikty, które postrzegano słusznie zapewne jako konflikty oparte na kulturze. Mówiono o wojnie cywilizacji, o tym pojawiły się takie idee, że inności właściwie, że to właśnie te konflikty, które dzisiaj przeżywamy, są konfliktami ścierających się inności i że te inności niejako muszą się ścierać, że taka jest ich natura. To był teorie właśnie konfliktu cywilizacji. I w tym świecie ścierający, postrzeganym jako świat ścierających się kultur, Ryszard Kapuściński ukuł takie wyrażenie, że reporter jest tłumaczem kultur. Ja myślę, że jest to bardzo piękne wyrażenie i bardzo szczytny cel. Natomiast jest to cel w dużej mierze utopijny, dlatego że po pierwsze większość z nas niestety często nie zna dogłębnie kultur, o których piszemy. Są wyjątki, myślę, że tutaj właśnie na przykład Jędrzej Morawiecki i Bartosz Jastrzębski, którzy powracają uparcie w te same rejony i do podobnych spraw, są pewnym wyjątkiem. Natomiast powstaje bardzo wiele wartościowych książek pisanych przez ludzi, którzy tej kultury dogłębnie nie znają. Jest to czasem ich pierwsze spotkanie. No, sam Kapuściński na przykład nam, powiedzmy, nie prowadził rozmów w Addis Abebie z dworzanami cesarza po amharsku, prawda? Także trudno mówić o jego jakiejś dogłębnej znajomości kultury etiopskiej. Natomiast wiadomo, czym jest cesarz i jaka jest waga tej książki. Powiedziałabym więc, że nie można mówić, myśleć, jak czasami się mówi, zazwyczaj z lenistwa, że kultury niezachodnie są jakimiś enigmatycznymi właśnie systemami nie do zgłębienia dla naszego umysłu. I czasami bywa to powód, żeby właśnie się starać, dostatecznie dokumentować. Nie, myślę, że nic nas nie zwolni z tej próby maksymalnego wejścia w świat, o którym piszemy. Natomiast myślę, że można go jakoś streścić w paru zdaniach i zawsze prowadzi na manowce. Pociechą jest to, że właśnie myślę, że rola reportera jest może być ogromnie ważna poza właśnie tą kwestią. Dlatego, że kultura wydaje mi się tylko częścią obrazu. ta inność innego człowieka zawsze jest tylko częścią tego człowieka. Kiedy słuchaliśmy tutaj przepięknego reportażu Beaty, zadawałam sobie właśnie pytanie, na ile jest to reportaż o inności? Jest to reportaż może właśnie o takosamości, że o tym, prawda, słuchając tego reportażu, szalenie się identyfikujemy z jego bohaterem. I myślę, że to kulturalistyczne, kulturowe wytłumaczenie jest szalenie ważne i nie należy go absolutnie lekceważyć, natomiast jest zawsze tylko właśnie częścią obrazu, na przykład po 11 września pojawiało się dużo prób tłumaczenia tego, co się stało. Dotyczy to oczywiście również zamachu na Bali. Tłumaczenia przez wersety z Koranu, przez teksty. Moim zdaniem nie prowadzi to bardzo daleko, chociaż jest również ważne. Nie prowadzi to wiele dalej, niż gdybyśmy tłumaczyli, powiedzmy, wojny krzyżowe przez cytaty z Ewangelii. Myślę, że jest potrzebny bardzo duży splot, specyficzny splot bardzo wielu czynników historycznych, społecznych, politycznych, rozmaitych, żeby ludzie w pewnym momencie zaczęli interpretować jakieś teksty swojej kultury w taki sposób, a nie inny, i żeby te interpretacje stawały się punktem wyjścia do czynów, jakimś pretekstem do czynów, które mają w istocie bardzo złożone korzenie. Myślę też, że ludzie są często bardzo podobni w motywacjach i że najgorszym wyjściem jest najgorsza jest konkluzja, no oni tak mają po prostu i że nie musimy tu prowadzić nic więcej dodawać, no, bo to jest jakaś inna kultura, która leży u motywacji tego, co się stało i tyle. Jeżeli jednak już sięgamy po ten klucz kulturowy, który myślę jest mimo wszystko szalenie ważny, chociaż może nie należy go nadużywać. Myślę, że taką ważną rzeczą, którą może powinniśmy mieć na myśli, na pamięci, to jest rozdźwięk między doktryną a praktyką. Że każda kultura przede wszystkim jest dynamiczna i łączy się z innymi kulturami, jest takim wrzącym systemem kaskad, które się przelewają jedne w drugie, powiedziałabym. I że każda z tych kultur się składa z jakichś tekstów, z jakichś doktryn, co do których już ludzie nie są zwykle zgodni, ale również jest również i praktyka, która jest często bardzo odmienna i która... I ponieważ ludzie, jak wiadomo, obchodzą teksty i doktryny, kłócą się o nie, spierają, zapominają o nich, zmieniają je. Pamiętam, napisałam kiedyś taki tekst o Bośni po wojnie, o nawrocie religijności w Bośni. I coś w tym tekście było niejasne, najwidoczniej. W każdym razie redakcja Gazety Wyborczej chciała dodać do tego taką ramkę o tym, czym jest święto ofiary, do którego tam nawiązywałam. I poprosiła o to Beatę Pawlak, która była najlepszą specjalistką od islamu i rzeczywiście bardzo dobrze te zasady znała. Beata napisała, że w święto ofiary rodziny muzułmańskie zażynają barany, mają obowiązek zarżnięcia barana w ofierze. I była to naturalnie prawda. I tak również było w Bośni na wsi, po dziś dzień tak jest. Natomiast większość moich rozmówców sarajewskich, to byli ludzie, którzy mieszkali w kamienicach i w blokach i od pokoleń często. I idea podrżnięcia gardła dosyć sporemu zwierzęciu była im tak obca, jak byłaby obca i nam. I jest to właśnie, ponieważ w tym tekście była ramka niejako osobno, był reportaż i ramka, ja się bardzo czułam dumna, że Beata Pawlak w jakiś sposób, że się znalazłam w tym samym numerze i na tej samej stronie z Beatą, z nazwiskiem Beaty. Natomiast dla czytelnika było tutaj jasne, że jest jedną rzeczą doktryna, drugą rzeczą praktyka. Ale często się zdarza, że to jasne nie jest. Sama czytam na przykład teksty o muzułmańskich kobietach, że muzułmańskie kobiety się nie zgadzają na robienie im zdjęć, do których dołączone były zdjęcia muzułmańskich kobiet uśmiechających się do fotografa. I dla człowieka, który to pisał, nie było wcale jasne, że tu istnieje jakiś rozdziew i jakaś coś jest niekompatybilnego w tym. Drugi taki rozdziew, który myślę, że powinniśmy mieć na pamięci, to jest rozdziew między społecznością a indywidualnym losem. W ogóle myślę, że opisanie kogokolwiek, jakiejśkolwiek ludzkiej osoby, które jest właściwie moim zdaniem najpiękniejszą rzeczą w reportażu, jego celem, że opisanie jest zawsze też jednocześnie jakimś gwałtem na ludzkiej osobie, na jej złożoności, na mnogości ludzkich wymiarów. Ale kiedy opisujemy ludzi żyjących w kręgach innych kultur, zwykle ten gwałt idzie najdalej, dlatego że często mamy taką pokusę, żeby szukać ludzi, którzy są przykładami jakiejś tezy, ilustracjami jakiejś idei o tej kulturze. I że traktujemy ich jako przykłady, jako przedstawicieli swojej kultury, wyznawców jakiejś wiary, przykłady na jakąś straszliwą katastrofę, a nie ludzi z krwi i kości, którzy mają swoją podmiotowość i prawo do indywidualnych losów. I że słyszymy ich głos tylko wtedy, kiedy nam mówią to, co już wiemy od początku, że chcemy usłyszeć. W rezultacie się często wydaje, że ludzie żyjący w innych kulturach są zakładnikami sytuacji, jakimiś niewolnikami reguł, które tam panują, że są taką właściwie masą jakichś mrówek, które mają podobne doświadczenie i podobne spojrzenie na świat. Rozmawiałam kiedyś z libańską pisarką Hodą Barakat, którą poprosiłam, żeby mi powiedziała swoją historię i ona się zgodziła, ale powiedziała mi, no ale ja nie jestem dobrym przykładem. I wtedy się zaczęłam zastanawiać, co właściwie jest, kto z nas byłby dobrym przykładem na cokolwiek i że może niekoniecznie musimy szukać dobrych przykładów, że takie szperanie po marginesach, po indywidualnych losach jest może ciekawsze i w gruncie rzeczy nam pozwala wiedzieć więcej. I że powinniśmy pamiętać, że ludzkie tożsamości są płynne i zmienne i wielowarstwowe właśnie i mieć dla tych tożsamości szacunek. Dlatego, że zamykanie innych, wydaje mi się, zamykanie innych w takich zamkniętych tożsamościach jest zamykaniem też nas samych. Ponieważ zaczyna nam się wydawać, że skoro ci inni są tak okopani w swoich wartościach, że możemy też powinniśmy być jednolici i okopani w jakiś sposób, jako Polacy, jako Europejczycy, jako, no nie wiem, co tam jeszcze. I w tym momencie pojawia się jakieś pytanie, w jaki sposób może oddać właśnie tą skomplikowaną dynamikę, te wszystkie rozdziewy między doktryną a praktyką, między społecznością a indywidualnym losem. I myślę, że reportaż jest tutaj naprawdę znakomitym medium, może najlepszym. Jest to oczywiście pogląd bardzo, bardzo osobisty, ale wydaje mi się, że reportaż dlatego jest tak wspaniałym medium, że nie zmusza nas do konkluzji, że jest formą otwartą, że jest formą polifoniczną, że pozwala nam na zawieranie sprzeczności w tym samym tekście, na budowanie jakiejś tezy i poddawaniu jej w wątpliwość. I o ile wydaje mi się, że łatwiej jest pisać o Polsce, dlatego że wszyscy się zgadzamy co do jakiegoś tła i nie mamy takiej pokusy, jakim często wydaje mi się, jest pokusą ludzi piszących o zagranicy, żeby wejść w jakąś taką rolę edukacyjną i to tło jakoś zarysować, zbudować, wyjaśnić. I bardzo łatwo wtedy nam się zdarza, że wpadamy w uproszczenia, ale myślę, że właśnie ta forma reportażu jest tutaj ratunkiem, sama forma. To, że możemy, że reportaż może stawiać, jest narzędziem do zadawania pytań przede wszystkim. I wydaje mi się, że to nie znaczy, ta polifoniczność reportażu, że o, wszyscy mają rację, że każda prawda jest względna, że w jakimś konflikcie nie możemy zająć powiedzmy stanowiska, bo właściwie no, tak, każdy ma rację. Nie, wydaje mi się tylko, że reportaż jest najlepszy wtedy, kiedy zadaje pytania, a nie kiedy stara się ilustrować jakąś tezę. I że może powinniśmy się opędzić od tej pokusy wytłumaczenia świata, tylko pamiętać, że reportaż jest po to przede wszystkim może, żeby włączać emocje i uruchamiać myślenie. Myślę, że tutaj jeszcze może leży odpowiedź też o tym, jak na jedno z najtrudniejszych pytań moim zdaniem, mianowicie jak pisać o takich elementach innych kultur, które budzą w nas bunt, na które no, po prostu zwyczajnie osobiście się nie możemy zgodzić. I myślę, że nie ma potrzeby tutaj wchodzić w ogóle w dyskusję na temat relatywizmu, nierelatywizmu innych kultur, że ważne jest po prostu, żeby pamiętać, że każda kultura rodzi jakiś stopień przemocy i cierpienia ludzkiego i nie tracić z oczu podmiotowości naszych bohaterów, rozdzielać osobę ludzką od praktyk danej społeczności, wydobywać dynamikę różnych głosów, które się w takiej kulturze, w każdej kulturze wspierają. No i przede wszystkim powstrzymywać się od poczucia wyższości. Takie poczucie wyższości bardzo dla mnie było enigmatyczne po 11 września na przykład, kiedy się pojawiło masa komentarzy o tym, że jednak ten islam no to jest takie barbarzyństwo średniowiecze, a my jesteśmy już tą kulturą na innym etapie. Myślę, że jest to bardzo nie na miejscu w momencie, kiedy jeszcze są wśród nas ludzie, którzy mają numer na ramieniu i którzy wiadomo, co, jakie mają doświadczenie kultury europejskiej. Także myślę, że powstrzymanie się od poczucia wyższości jest jedną z podstaw tutaj. Myślę, że więcej nam tu powiedzą reporterzy, którzy siedzą koło mnie. Może ostatnia tylko myśl. Mianowicie, że wydaje mi się, że jest takie coś jak pieczęć inności, która już jest zawarta w samym języku. Myślę o takich wyrażeniach, które mamy tendencję do stosowania tylko w stosunku do innych, natomiast nie w stosunku do nas. Na przykład mówimy po dziś dzień w prasie o wyznawcach Allaha, prawda? Natomiast nie mówimy o wyznawcach Chrystusa, kiedy mówimy o chrześcijanach, ani o wyznawcach Jahwe, prawda? Jest to taki język egzotyzujący i archaizujący na pewien sposób innego, właśnie tworzący taką jakby inną kategorię ludzkości. To się często wydaje bardzo niewinne, na przykład kiedy mówimy, że my mamy języki, powiedzmy, a w Ameryce Południowej Indianie mają narzecza. Albo my mieszkamy we wsiach, a Afrykanie, zawsze to jest afrykańska wioska, prawda, a nie wieś. Otóż wydaje mi się, że ten język nie jest niewinny, dlatego że ta pieczęć inności zawsze była warunkiem tego, że wydzielamy te specjalne kategorie ludzkości, że ona była warunkiem kolonizacji i że ona po dziś dzień sprawia, że w stosunku do innych jesteśmy w tych napiętnowanych, jesteśmy w stanie zaakceptować to, czego byśmy nie zaakceptowali w stosunku do nas samych, że na przykład wyciek ropy w delcie Mississippi nie schodzi z czołówek gazet przez długie tygodnie i słusznie poniekąd, ale jednocześnie w Nigerii, w delcie Nigru tyle samo ropy się wylewa co roku i właściwie nikt z nas o tym nie wie i się nie interesuje, ponieważ ta Nigeria jest jakąś inną rzeczywistością, jest napiętnowana właśnie jako obszar inności. I myślę, że tutaj jedynym wyjściem, jedną ścieżką do wyjścia może być taka właśnie podejrzliwość wobec zastanych wyrażeń, do tych słów, które nam się same cisną na papier. Tropienie ukrytych takich wzorców dominacji, które są obecne w naszej kulturze. I stałe odczytywanie właściwie, co przez nas mówi, jaka historia za nami stoi. I tutaj już chciałam oddać głos i przepraszam, że zajęłam Państwu tyle czasu.
No, dzięki, Olgo. Właściwie w tym momencie moglibyśmy już wszyscy pójść sobie na soczek czy kawę, bo właściwie powiedziałaś wszystko to, co mnie się wydaje, jest w tej sprawie do powiedzenia. No ale wtedy pewnie organizatorzy mieliby do mnie pretensje, że nie poprowadziłem dyskusji, co poprowadzę, z pełną świadomością, że będzie ona w znacznym stopniu redundantna. Natomiast skoro odmienności mowa, ja muszę teraz zaznaczyć, ja mam trochę odmienny harmonogram i będę musiał za 20 minut wyjść, żeby zdążyć do domu przed szabatem, za co Państwa przepraszam, że tego nie ubrałem za niegrzeczność, ale tutaj mnie moja odmienność zobowiązuje. A skoro już o tym mowa, dostałem kiedyś zaproszenie z pewnej warszawskiej uczelni na spotkanie, które zostało zaanonsowane, kolejne spotkanie z cyklu Spotkania z odmiennością. No i żebym przybył i wystąpił. No dobrze, bardzo, bardzo miło, bardzo szanuję tę uczelnię, więc przyszedłem na spotkanie z odmiennością, gdzie mi powiedziano, że już wcześniej było spotkanie z działaczką lesbijską, Romem, osobą niepełnosprawną, no i teraz ze mną. No i bardzo miła pani dziekan mnie zaanonsowała, siedział tłum studentów, no taki jak państwo siedzicie tutaj. No i pani dziekan powiedziała, no tak bardzo prosimy, niech pan zabierze głos. Tak sobie wstałem, przeszedłem sobie wzdłuż pierwszego szeregu, przyglądając mi się bacznie. Oni się uśmiechają, ja się uśmiecham, tak sobie spokojnie spaceruję. Pani dziekan mówi, no bardzo proszę, prawda? Atmosfera zaczyna się robić troszkę niezręczna. Wykonałem drugi spacerek wzdłuż tego pierwszego szeregu. Atmosfera się zrobiła już bardzo niezręczna. Wtedy powiedziałem, a wiecie państwo, nie tacy znowu jesteście odmienni, możemy rozmawiać. No bo oczywiście, kiedy mówimy o odmienności, zawsze zakładamy, że ona jest cechą osoby. A ona jest cechą relacji. Jeżeli coś jest odmienne, to jest to tak samo informacja o tym czymś, jak i o mnie. Jest to informacja taka o mnie, że ja masę rzeczy nie wiem, więc się dziwię. Coś jest odmienne. I pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić z odmiennością, to sobie uświadomić, że odmienność jest inną nazwą na naszą ignorancję. Jakbyśmy wiedzieli, bylibyśmy oswojeni, otrzaskani, no to odmienność nie byłaby odmienna, tak? Nie jest ona przyrodzoną cechą tych osób, o których piszemy. I tego się w reportażu prasowym niemal zrobić nie da. Dlatego z taką dużą przyjemnością czytał mi się Krasnojarsk. Właśnie dlatego powtórzę za Romanem Kurkiewiczem, za Adamem Rzeskiewiczem. To jest książka ze spokojnym, długim oddechem. Ona nie jest spokojnie napisana, nie mówi o spokojnych rzeczach. Ale z dziką zazdrością właściwie sobie myślałem o tym, ile byście mieli czasu, żeby pójść, pogadać, albo na przykład pomyśleć. Bardzo często czytając książki, a zwłaszcza prasowe reportaże o odmienności, widać, słychać i czuć, że autorowi nie dano czasu, żeby pomyślał. Dano czas, żeby pojechał, żeby poganiał, ale już nie, żeby pomyślał. Chciałbym was wszystkich zapytać, czy, bo wszyscy jesteście autorami książek. I to jest świetne. No, wadą książki jest to, że czyta książki tych parę tysięcy Polaków, które czytają książki, prawda? Odmieńców, tak. Ale w sytuacji mniej luksusowej, kiedy trzeba napisać reportaż o odmienności oczywiście, krótki, treściwy, jak sobie radzić z pokusą epatowania egzotyką? No bo jeżeli to ma być odmienność, to trzeba właśnie pokazać, jak to wszystko jest dziwne i zupełnie odmienne od nas, no bo inaczej trudno zrozumieć, dlaczego redakcja nas wysyłała na drugi koniec świata, żeby stwierdzić na przykład, że tam są tacy sami ludzie jak my, prawda? Więc jak sobie radzić z tą pokusą? Chciałbym zacząć od naszych laureatów.
Kiedy tutaj słuchałem tego, co moi przedmówcy mówili, przyszła mi do głowy taka rzecz, że w gruncie rzeczy można było powiedzieć, z mojej perspektywy jest tak, że ta złota zasada, taka metodologiczna opisywania odmienności jest krótka, prawda? I niezbyt odkrywcza. Znaczy opisuj inność tak, jakbyś chciał sam być jako inny przez kogoś opisany. Kiedy pisaliśmy tą książkę i dumaliśmy niespiesznie i chodziliśmy i rozmawialiśmy po Krasnojarsku, często mi to do głowy przychodziło, tak, że gdybym ja znalazł się w takiej sytuacji, że ktoś by się do mnie zwrócił, przyjechałby, nie wiem, Nowozelandczyk albo Birmańczyk albo Afrykanin i chciałby dowiedzieć się o tym bardzo odmiennym i egzotycznym z jego perspektywy kraju, jak Polska, to jak ja chciałbym, żeby on się do tego zabierał? Prawda? Co on powinien wtedy zrobić i kiedy ja bym się czuł w miarę usatysfakcjonowany? Kiedy jaką on by pracę wykonał? Prawda? I tego nie ma tutaj w tym nic, jak powiadam, metodologicznie skomplikowanego, ale wydaje mi się, że dobrze o tym pamiętać, bo posiadanie tego na uwadze może nas jakoś tam uchronić, przynajmniej po części od popełnienia takich najpoważniejszych błędów. Przyszła mi do głowy też taka myśl, nie moja myśl, ale Schopenhauera, taki obraz, który w którychś pismach on przedstawia, w odniesieniu z kolei do tego, co pani mówiła o tym oscylowaniu między szukaniem tej tożsamości i widzeniem samych tych różnic, ten taki schopenhauerowski obraz jeży w mroźną noc. Wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób uniwersalny obraz. To znaczy te jeże oczywiście marzną strasznie w tą mroźną noc, a ponieważ marzną, to zaczynają się do siebie zbliżać, prawda? Szukają bliskości, bo szukają ciepła. Ale kiedy już się mocno do siebie zbliżą, natrafiają na swoje własne kolce, po czym urażone odskakują znowuż od siebie, twierdząc, że nie, no to już lepiej i w tą noc, niż być pokłutym, prawda? Ale po chwili znowuż stwierdzają, że chyba lepiej trochę, żeby uwierało, niż być samemu w zimnie. I teraz wydaje mi się, że to jest w ogóle taki bardzo piękny obraz na charakteryzujący stosunki międzyludzkie, ale także kwestie, o których tutaj mówimy. Znaczy, kiedy zbliżamy się do czegoś, zbliżamy się do jakiejś inności, zbliżamy się w jakimś ludzkim, zwykłym także odruchu poszukiwania bliskości, tak? Dobrze jest, kiedy spotykamy kogoś na swojej drodze i okazuje się, że możemy z nim porozmawiać, że, jak to się mówi, funkcjonujemy na tych samych falach. Jest to zwykły ludzki sposób nas jakoś satysfakcjonujący. Z drugiej strony, my często właśnie zbliżając się bardziej, no okazuje się, że natrafiamy na pewnego rodzaju ciernie, tak? Że coś nam tutaj nie pasuje, czasem nawet bardzo nie pasuje i odskakujemy, a wtedy z kolei często jako reportażyści, czy tak jak w naszym przypadku, także jako badacze, zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi z tymi cierniami, co nas tutaj uwiera, co nas tutaj boli. No i to z kolei nas odsyła do tego, no to dobrze, to przyjrzyjmy się tej kulturze w jakiś sposób. To znaczy, dlaczego nas coś tutaj uwiera i coś nam się tutaj nie podoba. Dla mnie, z mojej perspektywy, osobiste jest tak, że no dla mnie istotna jest historia, ale także nie tylko ta historia jako wyspecjalizowana nauka, którą zajmują się specjaliści, historycy, ale także to, jak w danym obszarze ludzie postrzegają swoją własną historię i chcą, żeby ją tak postrzegać, prawda? Znowuż mam tutaj taką analogię pomiędzy poznawaniem inności jako innych kultur, a poznawaniem ludzi po prostu, tak? No niewiele możemy powiedzieć o drugim człowieku, jeżeli zupełnie nie wiemy i nie chcemy wysłuchać tego, co mu się w życiu przydarzyło. Bo to, co mu się w życiu przydarzyło, powoduje, że on jest dzisiaj taki, jaki jest. Na przykład denerwuje go to i to, uraża go to i to i tak dalej, prawda? My oczywiście nie odtworzymy nigdy faktycznego przebiegu wydarzeń życia tego człowieka. Możemy tylko zaufać jego pamięci tych wydarzeń, jego interpretacji. W przypadku badania kultur jesteśmy o tyle lepszej sytuacji, że możemy ewentualnie tą jego pamięć, jego grupy, jego kultury skonfrontować w jakiś sposób z naszą wiedzą, którą posiadamy. I wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić, tak? Żeby zrozumieć więcej z tego, co się dzieje. Nie szafować oczywiście jakimiś ostatecznymi rozstrzygnięciami, ale jednak, tak jest moje przekonanie, no próbować zrozumieć. Bez zrozumienia i próby dowiedzenia się, nawet żmudnego tego, co ukształtowało tą kulturę i tych ludzi w ten sposób, o ich religii, o ich historii, o ich traumach, co jest niezwykle istotne, prawda? Bo niestety jest tak, że te traumy zarówno jednostki, jak i narody i kultury w znacznym stopniu determinują, no ciągle będziemy gdzieś tam troszeczkę bezrozumnie, mam wrażenie, krążyć wokół tego sedna. Więc to jest tutaj istotne, nie podkreślanie tej wielkiej, obiektywnej historii, ale tych historii tych grup, które coś chcą o sobie powiedzieć i chcą, żebyśmy też to wiedzieli, żebyśmy ich zrozumieli, bo oni też są jeżami, nie tylko my.
Myślę, że zarówno trudno powiedzieć, jak pisać o inności, jak i trudno powiedzieć, jak sobie radzić z redakcjami. Myślę, że nie ma takiej jednej odpowiedzi i że każdy w sobie musi te rzeczy rozważać. To pewnie łatwiej jest powiedzieć, jak nie należy, niż jak należy. Jeżeli chodzi o samopisanie o inności, to ja na przykład osobiście próbuję sobie świat ciągle dekonstruować, to znaczy podważać to, co sobie wyobraziłem, podważać sobie swoją wizję Rosji. Pamiętam, kiedy Adam Szostkiewicz po wydaniu książki Łuskanie światła mówił o tym, że obawiał się, czy mnie ta Rosja za bardzo nie urzekła i że jakoś z tego boksuję i wychodzę. No i tak ciągle jest, ale wydaje mi się, że to, myślę, że to nie dotyczy tylko mnie i to nie dotyczy tylko Rosji. To znaczy są te okresy, można od razu pójść w egzotykę albo nawet w turpizm. Wiadomo, jesteśmy też zanurzeni w takiej rzeczywistości rynkowej, to też nie ma co się czarować i redakcje tym bardziej, ale książki też są w niej zanurzone i wydaje mi się, że no tak po prostu jest, w takim jesteśmy świecie i w takim żyjemy i należy sobie z tego zdawać świadomość, ale są pewne drogi na skróty, więc to są rzeczy, których ja ciągle boję się, żeby nimi nie iść, pewnie czasem idę, ale mam nadzieję, że nie idę często. No to więc jedną z takich dróg może być właśnie taka egzotyzacja, epatowanie odmiennością złą, na przykład straszenie. No takie proste struktury narracyjne, które znamy już z bajek, ale które można... No, reportaż nie jest niczym innym przecież niż po prostu literatura. Tylko tyle, że ma swoje obciążenie, bo pewnych rzeczy nie wolno, ale z kolei z drugiej strony daje pewne zaufanie czytelnika, którego wydaje mi się, że nie wolno sprzedać czy rozmienić na drobne. Może być też zakochanie na przykład Rosją albo jakimś krajem bezkrytyczne. Ja w sobie ciągle te rzeczy mielę za każdym wyjazdem. Teraz wróciłem z Moskwy i nie podobało mi się na przykład. Niedawno mi się podobało. To są jakieś moje osobiste problemy, ale pewnie w związku z tym, że literatura jest przepuszczaniem przez siebie światów, które opisujemy, różną mają twórcy i czytelnicy też konstrukcję psychiczną. Ja mam akurat taką, że bardzo te rzeczy przeżywam. To jest rzecz jedna. Jeżeli chodzi o redakcję, my jesteśmy w takiej oto sytuacji, co i dobrze, i źle, że po prostu nie piszemy dla redakcji. Cieszę się z tego. To znaczy, ale to oczywiście źle w różnym sensie pewnie, choć mówi się, że coraz częściej dzieje się tak z reportażem. Źle z jednej strony osobiście, dlatego że nie ma się pewnego zaplecza, bo redakcja to nie jest tylko zło i to nie jest tylko obciążenie. Też pewnego środowiska, w którym jest się zanurzonym. Taki moment jak ten na przykład, dlatego też jest dla nas bardzo ważny, że jesteśmy w środowisku i że możemy naprawdę nie tylko wśród znajomych zobaczyć, jak to, co robimy, jest odbierane. No i źle też w tym sensie, że wydaje mi się, że no lepiej, żeby te rzeczy były pewnie jeszcze jednak bardziej masowe i żeby mogły pojawić się w mediach. Ale to jest inna rzecz, nie ma co narzekać na media, no po prostu są, jakie są. Tak, no więc my mamy innego rodzaju obciążenia, każdy ma jakieś swoje, czy przeszkody, czy pułapki, które stoją. No to jest uczelnia po prostu, która to jest też pewien zamek, czy pewien klasztor, do którego się wchodzi, wrota się zamykają, czasem można sobie z niego wybiec, albo być jednocześnie w dwóch, jak u nas się to zdarzyło. Więc ja myślę tak, że jakby nie było, jaką drogą by się nie szło, w jaki sposób nie byłoby się uwikłanym, czy byłaby to redakcja, czy byłyby to uwikłania innego rodzaju. Ja osobiście przypominam sobie takie różne punkty, pomiędzy którymi wydaje mi się, że jest nieodzowne napięcie. Ono po prostu niestety jest, czasem słabsze, czasem silniejsze. To jest dobro bohatera, to jest prawda pisana przez małe p, ale po prostu taka uczciwość pisania o funkcja dokumentalna. To jest to, żeby tekst był ciekawy, bo można napisać rzecz, która jest zrobiona rzetelnie, ale której nikt nie będzie czytał, bo jest okropnie nudna. A oprócz tego jeszcze niestety w tej rzeczywistości, teraz już nie mówię chyba tego z obrzydzeniem, tylko bardziej neutralnie, trzeba ją opakować. To znaczy ona też musi w jakiś sposób zaistnieć. Czy trzeba przekonać kogoś, żeby to się jednak pojawiło w gazecie i to jest pewna gra, czasem przyjacielskie dogadywanie się, a czasem gra czy troszkę oszukiwanie się stron, twórcy, który chce po prostu zrobić reportaż, redakcji, która chce mieć produkt, który sprzedaje, czy to w przypadku książki. Czasem to napięcie jest słabe, wszystko, wydaje się, że wszystko jest fajnie, ale myślę, że każdy, kto pisze o inności, dla mnie w ogóle reportaż jest pisaniem o inności po prostu, czy o innych krajach, czy nie o innych krajach. I ja właśnie uważam, że reportaż powinien zadawać pytania. I są takie momenty, kiedy to napięcie będzie silne. I musimy podjąć decyzję, co dzieje się kosztem czego i niestety sami potem musimy się z tym gryźć. Ja sobie po prostu myślę, że ważne, żeby potem potrafić spojrzeć w twarz zarówno czytelnikom, jak i bohaterom, ale to nie znaczy, że żeby im się podlizywać. Tak mi się wydaje.
Pawle?
No, co ja się będę mądrzył po czwórce? No, jedna uwaga, tak? A może... Może dwie uwagi. Znaczy, ja sądzę, że jak się jedzie gdzieś, tak? I miałem takie wrażenie bardzo, bardzo częste. Czasami było ono, to uczucie było niezwykle dojmujące, takie mocne i skłaniające do myślenia. To mianowicie, że pojawiam się w jakiejś rzeczywistości, która jest zwyczajna, normalna i wcale nie jest inna. To ja jestem inny. Ja. Ja inaczej wyglądam, ja inaczej się ruszam, ja inaczej mówię, ja jem co innego, ja kiedy indziej kładę się spać, etc., etc., etc. I w momencie, kiedy się dopuści do siebie świadomość własnej inności, kiedy ja pamiętam takie uczucie z klubu pewnego w miejscowości Waszyngton, który się nazywał Kilimandżaro, gdzie ja tam wszedłem, zaprowadzony przez znajomych, i niemal fizycznie poczułem, że jestem kolorowy. Poczułem kolor własnej skóry. Nigdy wcześniej aż tak bardzo... myślę, że nigdy wcześniej tak bardzo tego nie czułem, choć o tym wiedziałem. Wiedziałem, że biały też jest kolorem. Więc w momencie, kiedy umiemy dopuścić do siebie myśl taką o to, że my jesteśmy tym obcym, tym innym, tym, którego trzeba dookoła obchodzić, też się jemu przyglądać, no to już wiemy, co chcemy, no bo chcemy tego, chcemy na papierze, chcemy w tym naszym pisaniu, czy fotografowaniu, czy filmowaniu uzyskać to, żeby, jeżeli sami znajdziemy się w sytuacji obiektu, a nie opisywanego, żeby nie zostać skrzywdzonym i to wszystko. I myślę, że to nieproste właśnie dlatego, że bardzo często ktoś z boku albo z góry najczęściej wymaga egzotyki i oryginalności tego, żeby się koniecznie coś bardzo, bardzo dynamicznie i spektakularnie działo, a jeszcze dobrze by było, żeby krew była. Ale kiedy się właśnie dopuści do siebie tę myśl, się człowiek z nią oswoi, że samemu jest się innym i obcym tam, gdzie się jedzie, to już potem jest dobrze. I już zbyt wielkiego wysiłku, oprócz tego wysiłku pamięci nie trzeba.
Wojtku?
No ja przede wszystkim nigdy nie miałem wrażenia, żebym pisał o czymś obcym, przynajmniej, czy nie miałem takiego założenia, żeby pisać o czymś innym, bo przeciwnie, mam wrażenie, że cały czas pisałem o czymś, co oswoiłem, przynajmniej w swoim własnym przekonaniu, albo oswajałem, czy dalej oswajam. Ale moje losy może jako dziennikarza były troszeczkę inne i ja Panu Bogu nie przestanę dziękować za to. Ja zacząłem jako depeszowiec w agencji informacyjnej, w Gazecie Wyborczej, do której przeszedłem. Też zajmowałem się tekstami depeszowymi. W tych starych, dawnych czasach rzadko kiedy zdarzało się, żeby pojechać w jakieś strony, którymi człowiek chciał się zajmować, nie będąc wcześniej chociażby ciutkę teoretycznie przygotowany. Oczywiście ta teoria zderzała się z praktyką, nie zawsze pasowała, ale jednak człowiek przyjeżdżał z takim małym plecakiem, coś w tym było, jakaś wiedza, ta kompetencja, przepraszam za określenie, bardzo pomagała. Kompetencja polegająca choćby na tym, że miało się, czy ja miałem tą świadomość niewiedzy, czy tego, jak niewiele, jak wiele zostało mi do zrozumienia. Ta depeszowość mojego dziennikarstwa i wyjazdów polegała też na tym, że pomagała mi skupiać się na kilku rzeczach, które z całą pewnością rozumiałem, które były konkretne, co do których nie było żadnych wątpliwości. A mając te pewne punkty odniesienia, dopiero mogłem zajmować się dygresjami, jakimiś niuansami, poświęcać czas na to wszystko inne, które składało się, no później zrozumiałem, na tą właśnie odmienność rzeczywistości. Ale wchodząc w tą odmienność tak stopniowo, krok po kroku, bo jestem bardzo lękliwej natury, to jakoś udało mi się, też no, udało mi się, to też może za bardzo pysznie brzmi, ale w jakiś sposób funkcjonować tam w miarę bezpiecznie dla siebie, dla nich, dla czytelników. Egzotyki się nie uniknie, bo ona jest takim egzotycznym dla mnie doświadczeniem. Była chociażby bardzo dawno temu Narada Konstytucyjna w Królestwie Swazji. To jest takie maleńkie państewko na południu Afryki, rządzone przez ostatniego absolutnego władcę w Afryce. I władca naciskany przez Zachód, przez południową Afrykę, postanowił też wziąć udział w tych procesach demokratycznych. Domagano się od niego konstytucji, bo w Swazji konstytucji nadal nie ma. I zwołał wszystkich swoich poddanych do swojej zagrody, z której wcześniej wypędzono bydło. Zaprosił do tej zagrody także korpus dyplomatyczny, dziennikarzy, żeby byli świadkami tego, jak król naradza się w sprawach konstytucji. No więc narada w zagrodzie bydlęcej no jest dosyć egzotycznym wydarzeniem i trudno je opisywać inaczej. Natomiast każdą egzotykę, każde egzotyczne zachowanie można spróbować wytłumaczyć racjonalnie, posługując się językiem naszych czytelników. I wtedy ta egzotyka nie jest już taką dziką egzotyką, a wytłumaczona chociażby w jakimś stopniu, no pokazuje też czytelnikom odmienność, bo inaczej wygląda Narada Konstytucyjna w Królestwie Swazji, a inaczej debata nad ustawą zasadniczą w Chorwacji czy chociażby w Polsce. Więc mnie takie ostrożne stąpanie bardzo pomogło. No ja bardzo ubolewam nad tym, że te czasy, kiedy dziennikarz wysyłany w świat miał czas na to, żeby nie tylko zająć się wydarzeniami, ale także rozmowami z ludźmi pozornie nieważnymi, że one troszkę odchodzą do przeszłości. Panowie, pracując w redakcjach, już takiego dobrodziejstwa pewnie by nie mieli. Jak szybko to dzisiaj się odbywa, to zawsze podaję przykład z Gazety Wyborczej, kiedy wybuchła ta rewolucja arabska w Tunezji i redakcja postanowiła wysłać reportera, żeby zrobił reportaż o rodzinie tego Araba, który dokonał pierwszy samospalenia. Dziennikarz tam pojechał, natomiast ledwie spotkał tych ludzi, zaczął z nimi rozmawiać, to rewolucja już się przeniosła do Kairu i nie bardzo kogo ta rodzina nieszczęsnego Tunezyjczyka obchodziła. Zanim został odwołany dziennikarz, to już wydarzenia miały miejsce w Libii. Więc dzisiaj to jest problem, wydaje mi się, tego pisania o innym. To jest brak czasu, brak miejsca, brak uwagi i tego, że to nasze pisanie w ogóle o świecie, to nie chodzi tylko o Królestwo Swazji, Rosję czy inne kultury, ale chociażby mecze piłkarskie, ekonomia, kultura, wszystko sprowadza się do paska na dole telewizora. To jest cała informacja, jaką możemy bardzo często przekazać i jaką nasi czytelnicy, słuchacze od nas otrzymują. Dlatego wcale się nie dziwię, że panowie postanowili i już piszą książki, bo niestety, ale chyba to będzie ten jedyny środek wyrazu wkrótce dla reporterów, a nam nie pozostanie nic innego, jak pogodzić się, że to nasze grono odbiorców bardzo się zawęża. Ale cały czas powtarzam, że nisza to nie jest niczym złym. Dla mnie nisza nie jest marginesem, jest raczej czymś, co się kojarzy z czymś elitarnym i bardzo dobrze w tej niszy pozostawać. Także bardzo panom gratuluję i życzę, żebyście w tej niszy pozostawali jak najdłużej.
Tak, no bardzo teraz ja przejmuję po kostku obowiązki, ale to już na chwilę tylko prowadzącego. Bardzo za wszystkie pierwsze odpowiedzi i wypowiedzi bardzo dziękuję. Nie wiem, czy jeszcze wysoki pan chce coś dodać od siebie, bo tak bywa czasem, że nagle słuchając innych, nagle mamy jakieś złote myśli. Jeśli nie, to byśmy oddali państwu głos. Być może ktoś będzie chciał o coś zapytać, tylko bardzo bym prosił raczej rzeczywiście, żeby to były pytania niż dodatkowe wypowiedzi, bo tych wypowiedzi to już mamy dzisiaj całkiem sporo. No i będziemy się w ten sposób zbliżali do do końca. Ja tylko jeszcze dodam od siebie, że bardzo to, co państwo mówili, do mnie trafia, chociaż jestem redakcyjny, a nie wolny strzelec, ani też nie akademik, jak tegoroczni laureaci. Bardzo to do mnie przemawia. Natomiast gdyby mnie ktoś zapytał spoza polskich książek, bo oczywiście o polskich już teraz rozmawialiśmy, ale spoza polskich książek, czy bym umiał wskazać jakąś w ostatnim czasie, która by była dobrym przybliżeniem tego ideału, który jakoś powoli się tutaj z tej serii wypowiedzi wyłaniał, to bym wskazał taką książkę, wchodząc poniekąd na obszar Pauliny Wilk. To jest książka angielskiego pisarza, podróżnika, reportera. Wszystkie tutaj te takie proste określenia są bardzo jednak nieprecyzyjne. I to dobrze. On się nazywa William Dalrymple i napisał książkę 9 żywotów o Indiach. Mieszka od długiego czasu w Indiach. Nie znam, z całym szacunkiem dla polskiej autorki, o której komplementy już tutaj też słyszeliśmy, Pauliny Wilk, nie znam tak przejmującej opowieści o Indiach, zrobionej właśnie tą metodą, o której tutaj mówiliśmy, taką powiedziałbym empatycznie humanistyczną. Nie ma właściwie nic o samym autorze i jego peregrynacjach. Jest 9 postaci reprezentujących bardzo różne, można powiedzieć, typy egzystencji w tak bogatym, niezwykle trudnym świecie, jakim jest ten mikrokosmos indyjski. Tylko tyle i aż tyle. To jest wstrząsająca lektura. Więc zachęcam do tej niszy, czy to jest nisza polskich autorów, których naprawdę ostatnio dorobiliśmy się wielu i mamy się czym pochwalić, może w innych dziedzinach mniej, ale akurat w tego typu literaturze i dziennikarstwie na pewno mamy. I do tej niszy oczywiście też zagranicznej, bo ja myślę i chciałem tylko o to zagadnąć, ale już pewnie nie będzie czasu, bo ważniejsza publiczność. W jakim stopniu panowie też obcujecie właśnie z tą niszą międzynarodową, bo to nie jest wielka rzecz, prawda, czytać, co inni Polacy piszą na te same tematy, co wy piszecie, ale jak, czy się inspirujecie w jakiś sposób obrazem na przykład Afryki Południowej, ale w wykonaniu już samych autorów południowoafrykańskich, czy to pisarzy, czy reporterów, ale zostawmy to jako bardzo już specjalistyczne i seminaryjne. I ktoś się zgłosił, pan tam.
Andrzej Kopczyński. Przyjęło się to, co powiedziała pani Olga Stanisławska, że kultury się przenikają, ale chyba nie do końca, bo chyba najbardziej zamknięte na inne kultury to jest kultura islamu. Ale mam takie konkretne teraz pytanie. Jak właśnie z kultury islamu czy z innych jest widziana Polska? Czy ona jest bardzo egzotyczna z tamtego punktu widzenia, czy raczej jako swojska, swoja? Dziękuję.
Ja bym chciała słowo w obronie mojej tezy o przenikaniu się kultur. Słyszeliśmy tutaj właśnie piękny tekst Beaty Pawlak, którego bohaterem jest Brahim, który jest muzułmaninem. Natomiast trudno powiedzieć, żeby był muzułmaninem opierającym się przenikaniu innych kultur. To jest człowiek, który żyje jak bardzo wielu muzułmanów w dwóch kulturach poniekąd. W naszej, która w dużej mierze jest obecna wszędzie na świecie, jak i w swojej algierskiej, która jest kulturą muzułmańską, arabską i wielowarstwową, jak wszystkie kultury. Także myślę, że tutaj ten reportaż jest Beaty jest właśnie odpowiedzią na to. Może ktoś jeszcze coś powie tutaj na drugą część pana pytania dotyczącego Polski.
Mój Boże, to wie pan, nie wiem, ja nie starałem się nigdy, nigdy chyba nie zadałem takiego pytania, jak Polska jest z daleka widziana, ale myślę sobie, że tak jak dzieci sobie wyobrażają polskie dzieci Australię i to, że tam kangury i ludzie chodzą do góry nogami, to myślę, że australijskie dzieci tak samo myślą o Polsce, że to my chodzimy do góry nogami. To jest daleko, tak, ale mój Boże, no jeżeli się chce poznać to, co po drugiej stronie świata, to można, czytając, oglądając, słuchając. Polska może być szalenie egzotyczna również dla samych Polaków, i tylko że to jest na inną debatę. Ja bardzo często, jeżdżąc po Polsce, myślę sobie, że jestem za granicą, a wyjechałem od Warszawy 15 do 30 kilometrów.
A mi się wydaje, że w tym świecie islamu Polska nie jest postrzegana albo w ogóle, a w każdym razie nie egzotycznie, choćby z jednego powodu, że oni uczyli się tej cywilizacji zachodniej, choćby dlatego, że przez wiele lat byli koloniami Europy. W arabskich szkołach, w afrykańskich szkołach uczono europejskich języków, europejskiej kultury, europejskiej historii. W związku z tym oni o nas wiedzą znacznie więcej niż my o nich. Nie dlatego, że może byli tyle ciekawsi od nas, ale sami żeśmy ich w taki pokrętny sposób sobą zaciekawili.
To znaczy, ja bym tylko zwrócił uwagę, że może po prostu też jest tak, że to pytanie jest trochę źle postawione, bo ten świat islamu rozpościera się od Bośni i Stambułu do Indonezji, południowej Afryki i tak dalej. Myślę, że po prostu nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo czymś innym będzie Polska, jeżeli w ogóle czymś będzie dla muzułmanina właśnie z Sudanu, prawda, czy z Afryki, czymś innym dla Bośniaka, który może wiedzieć o niej całkiem dużo i wcale nie wydaje mu się zbytnio egzotyczna. I kojarzy mu się tam, nie wiem, ze stanem wojennym, kiedy coś tam, prawda? Zupełnie nieegzotyczny krąg skojarzeń, czymś innym dla mieszkańca Stambułu czy Turcji. Także chyba nie, należy sobie zapytać, o kogo dokładnie pytamy i o jaki kraj, prawda? Bo te odpowiedzi będą diametralnie się różnić w przypadku islamu.
Jasne, to tak jakby z katolicyzmem, prawda? Ktoś zapytał, no opowiedz, co właściwie, jak to ten katolicyzm i tak dalej. No nikt by uczciwie nie mógł takiego krótkiego opisu przedstawić. Jest ponad miliard ludzi na całym globie i tak dalej. No niemniej jednak ja bym się pospierał, ale już nie ma czasu na to, prawda? Że jednak pewne cechy takie konstytutywne, prawda? Dałoby się wyróżnić, na przykład w świecie katolickim ewidentnie. Tak jak, przepraszam za porównanie z cywilizacją McDonald's, prawda? Wszędzie, w każdym kontekście, bardzo różnym, rozpoznamy cywilizację McDonald's i tak samo w każdym kontekście rozpoznamy cywilizację katolicką, cokolwiek to znaczy. Proszę bardzo.
Ja chciałam tylko dodać, ponieważ dwa dni temu wróciłam z Bośni, więc mogę panu odpowiedzieć, jak islamska, bo jest ona już islamska, Bośnia widzi Polskę. Polska dla nich to wielki kraj. Ja to słyszałam na każdym kroku i nie była to, że tak powiem, uprzejmość wobec mnie, bo ponieważ jestem związana z tym krajem rodzinnie, to nikt nie starał się być specjalnie uprzejmy. Rozmawialiśmy otwarcie. Polska to wielki kraj. Na festiwalu teatralnym, na którym byłam, był polski spektakl przygotowany przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego, Magnificat, gdzie 25 kobiet polskich z rozmaitych środowisk wyśpiewało swoje przemyślenia, swój gniew, swoją niezgodę na rzeczywistość katolicką, która każe tak, a nie inaczej polskim kobietom funkcjonować. I okazało się, że ten spektakl wcale nie był egzotyczny. Publiczność żeńska i męska, bośniacka, stając, przywitała ten spektakl kilkuminutowymi gromkimi brawami. My nie jesteśmy dla siebie tak egzotyczni, jak chcemy siebie słuchać nawzajem. Jedno tylko, co słyszałam z przykrością, że oni żyją w poczuciu, oni w Bośni, konkretnie w Sarajewie, żyją w poczuciu, że przestali być dla nas ciekawi, odkąd przestała się tam toczyć wojna. Tyle.
Dziękuję.